Ja miałem temat przygotowany na temat tego, co powiedział Jezus. W Izajasza to czytamy o tym również, że będziemy oglądać tych, tutaj to jest w ogóle taki ostatni rozdział Izajasza 66. O tym wspaniale mówi, jak to będzie już wszystko zmienione, jak będzie nowe niebo, taka nowa przyszłość synodu, Syjonu. I tutaj właśnie jest, a kończy się ten Izajasz słowami, które Jezus 3 razy użył co do nogi, co do najpierw co tam było? Oko, ręka i noga, tak? Że lepiej pozbyć się tego, a wejść do Królestwa Bożego, niż to ma powodować, że odejdziemy od Pana. I Jezus tam powiedział, że ogień ich nie zgaśnie. I robak, robak ich nie zginie, a ogień ich nie zgaśnie. To miałem mieć to słowo, a właśnie dostałem informację z kościoła, że biskup przygotował słowo na Dzień Zielonych Świąt, czyli Pięćdziesiątnicy, czyli Zdania Ducha Świętego, bo to są wszystkie te nazwy, że dzisiaj jest ta niedziela. I tak poczułem, że podzielę się właśnie słowem o Duchu Świętym, a to słowo na ten temat, które jest dość takie, dla mnie bardzo istotne. Czemu tak Jezus użył słowa, że ten robak będzie ciągle żywy i ogień nie zgaśnie. To może innym razem usłużę, a dzisiaj tym słowem na temat przyjścia Ducha Świętego. Za jakieś 7-8 lat, a może nawet jeszcze bliżej, bo zdaje się nasz wiek, ta era nasza zaczyna się, jak Jezus miał 4 lata bodajże. Powinno być, jak miał 0, czy jak się urodził, ale są jakieś tam pomyłki w datach, zdaje się miał 4 lata. Więc zesłanie Ducha Świętego będzie za jakieś 7 czy 8 lat, jeżeli chodzi o 2000 lat, żeby minęło, ta rocznica. 2000 lat. Ciągle wspominam to w swoim sercu, bo Jezus miał 33 lata, jak umarł, że te pełne 2000 lat to właśnie upłynie za kilka lat. Nie. Jakby ktoś tam liczył od zera, że to było idealnie, że mamy obliczone w świecie to na naszą erę od urodzin Jezusa Chrystusa, więc za 10 lat najpóźniej. Ale czy to nie będzie to znamienite? Widzimy, co się dzieje na tym świecie, jak to wszystko przyspiesza. Jest tyle różnych wojen, kataklizmów, zjawisk, poróżnień, złamań ustaw moralnych, grzech, już sporo grzechów już jest. Potocznie mówiąc, nie używany jako grzech. Jest to takim sposobem życia i kulturą życia. Więc wiele rzeczy, które są obrzydliwością u Boga, stają się jak w Sodomie i Gomorze. Jak ten czas się przybliża do tych 2000 lat, które pełne upłyną, jak Jezus wzniósł się na oczach uczni do nieba. Czy to nie jest takie znamienite, że żyjemy w takich czasach ostatecznych? No coś by musiało się stać, żeby to zahamować. Znamy tą erę chińską, rzymską, egipską, że one musiały w pewnym okresie czasu coś przynieść, aby zresetować dzieje ludzkości. Tak to było też i przy potopie za Noego, że Bóg pewne rzeczy zresetował, aby dalej mógł ten czas płynąć. Czy teraz będzie jakiś reset, czy to będzie przyjście Chrystusa, czy to czujemy, czy wiemy. W Biblii pisze nawet tam Izajasza 66 rozdział, że będzie głoszone słowo wszędzie przez tych, którzy przyjmą za Chrystusa. Jak Duch Święty przyjdzie, będzie w sercach ludzi, będzie pobudzał niektórych na kapłanów, na sług, na lewitów, w takim Bożym, duchowym życiu, aby szli na cały świat i głosili Ewangelię. Mamy teraz taką technikę, że to, co my teraz tutaj byśmy mówili, a transmitowali byśmy to na cały świat, to tam być może kilkusekundowe byłyby tylko opóźnienia, a tak to w każdym zakamarku świata, poprzez internet, można uczestniczyć w tym, co się dzieje aktualnie wszędzie. Jest to czas, kiedy Duch Święty może być objawiany, Jego słowo, Jego myśli, Jego działanie objawiane może być wszędzie, na całym świecie. I teraz to są te wypełnienia tych Bożych proroctw. Widzimy też po Izraelu, że to będzie się wypełniało, że Izrael będzie przechodził też przez wielką wojnę i wielkie rzeczy, które będą się tam działy, że będzie czas takiego spokoju i nagle przyjdzie takie zginienie. To wszystko tak możemy obserwować. Czy te lata, które są przed nami, do tych 2000 pełnych lat, jak ten jeden dzień u Boga tak jest opisany, tak żebyśmy to mogli zrozumieć, jak 1000 lat, te 2 dni, jak gdyby te 2000 lat u Boga, czy są te pewne rzeczy, które już się też i zamkną. Ale każdy z nas niech patrzy na to, ile żyje. Bo i młodzi odchodzą w różny sposób z tej ziemi. Różne są tragedie. Różne rzeczy się dzieją, że nie jesteśmy pewni. No najszybciej, jeżeli chodzi o starszych, prawda, że to już ten czas dla nich też jest bliski, nie muszą czekać na przyjście Chrystusa, bo wiadomo, że mogą wcześniej odejść. Ich życie może się skończyć. Ale na świecie jest taka zawierucha, jak na przykład ostatnio, no teraz mimo tego, że było tyle ofiar w Stanach, w jednej z szkół, to minęły 2 dni w kolejnej szkole i znów w kolejnej, także 3 razy już w ubiegłym tygodniu były osoby, które strzelały do dzieci i zabijali i dzieci, i nauczycieli. Także te rzeczy się takie dzieją, że nie można być pewnym, zawsze trzeba być przygotowanym. I działanie Ducha Świętego jest takie, że jest w każdym sercu. I kto ma być zbawiony, będzie zbawiony. Po prostu on usłyszy, on się odezwie, on zareaguje, on odpowie. I tak w Dziejach Apostolskich Jezus się skupił na tym, w ostatniej rozmowie z uczniami przed odejściem, skupił się na tym, że mają, dał takie polecenie uczniom, to jest Dzieje Apostolskie, 1 rozdział, 4 wiersz. 1 rozdział Dzieje Apostolskie, 4 wiersz. Spożywając z nich posiłek, siedział przy stole Jezus, oni z nim już byli, Jezus się pokazywał im przez 40 dni, to trzeci wiersz o tym mówi, był z nimi, więc on był tu, potem był w innym miejscu, był w różnych miejscach, ale co jakiś czas się pokazywał i w tym ostatnim 40 dniu, spożywając z nimi posiłek, nakazał im, nie oddalajcie się z Jerozolimy, lecz oczekujcie obietnicy Ojca, o której słyszeliście ode mnie. Jan bowiem chrzcił wodą, ale wy po niewielu dniach będziecie ochrzczeni Duchem Świętym. To było takie bardzo ważne dla Jezusa to powiedzieć, bo to jest po prostu efekt tego, co Jezus na tę ziemię przyniósł z sobą, aby dać nam uwolnienie z grzechu i zwycięstwo nad śmiercią. I to była kulminacja. To jest kulminacja. Nic więcej nie jest powiedziane, że coś jeszcze ma się stać w nowych 1000 lat. Tylko w tych 1000, w których my żyjemy, ma się tylko to stać. Zlanie Ducha Świętego. A uczniowie pomyśleli zaraz o tym, ale co będzie jutro? Jak będziemy żyć? Kiedy Ty przyjdziesz? Jak to będzie? I uczniowie w 6 wierszu pytają, czy w tym czasie odbudujesz Królestwo Izraelowi? Znali te proroctwa, że to musi się wypełnić. Czy to się stanie? Zaczęli już myśleć już o planach przyszłościowych. Tutaj Jezus powiedział, w ogóle o tym nie myślcie. O tej rzeczy, w 7 wierszu. Nie wasza to rzecz, znać czasy i chwile. Nie naszą rzeczą jest znać czasy i chwile, ile lat będzie, ile tysięcy. Możemy tylko sobie tak policzyć, bo mamy tę jakąś tam szkołę ukończoną i mamy znajomość matematyki, że 2000 to jest, żyjemy w czasach, kiedy te 2000 lat upłynie, kiedy to się stało. Ale to nie naszą rzeczą jest, jak to będzie. jest rzeczą trzymać się, żeby żyć w Duchu Świętym, aby być na Bożej drodze, aby być w Bożej woli. I Jezus tylko to powiedział im. To powiedział. I dlatego im jeszcze wskazał na to, żeby się nie oddalali z Jerozolimy, ale żeby czekali. Czekali i nie wiedzieli kiedy. Przecież Jezus mógł powiedzieć, że za 10 dni to będzie. Nie. Człowiek musi po prostu pragnąć Boga, Ducha Świętego, a nie kalkulować, ile ma jeszcze czasu, co zrobi jutro, co we wtorek, co w środę, a na piątek jeszcze zdąży. Nie. Czy na pierwszym miejscu priorytet jest oczekiwać tej obietnicy, którą właśnie Jezus powiedział, czekajcie w Jerozolimie, teraz, w tych dniach, czekajcie, a to przyjdzie i będziecie ochrzczeni Duchem Świętym. Jezus powiedział do nich, a o innych sprawach nie wasza to rzecz znać chwile i czasy, które Ojciec w mocy swojej ustanowił. 7 wiersz i 8. Ale weźmiecie moc Ducha Świętego, który stąpi na was. I będziecie mi świadkami w Jerozolimie, w całej Judei, w Samarii i aż po krańce ziemi. O tym piszą ostatnie wiersze. To może ja będę mówił na tamten temat, o którym wspomniałem. To właśnie Izajasz pisze, że pójdą wszędzie, do różnych miejscowości, na różne wyspy i głosić będą chwałę Bożą. I tu Jezus powiedział, że pójdziecie aż po krańce ziemi. No i to się stało wszystko, drugi rozdział czytamy, to się stało wszystko w pierwszym wierszu, nadszedł dzień zielonych świąt. Byli wszyscy razem na jednym miejscu. I powstał nagle z nieba szum, jakby wiejącego gwałtownego wiatru i napełnił cały dom, gdzie siedzieli. I ukazały się im języki jakby z ognia, które się rozdzieliły i usiadły na każdym z nich. I napełnieni zostali wszyscy Duchem Świętym i zaczęli mówić innymi językami, tak jak im Duch poddawał. No i tutaj właśnie jest dalej opis, że tam przebywali w Jerozolimie, tam było jakieś takie święto. Był ten czas jakiegoś uczczenia, jakiegoś święta, też wielkie targi i ludzie przyjechali też coś kupić, sprzedać. Tam było bardzo dużo ludzi z różnych stron ziemi, okolic, okolicznych narodów. Tu czytamy, że Partowie, Medowie, Elamici, 9 wiersz i mieszkańcy Mezopotamii, Judei. Zobaczmy, że ten akurat nie wtedy, 10 dnia, w 50 dzień to się stało i to się stało w momencie, kiedy tak dużo ludzi mogło być świadkami tego, co się stało. To nie stało się jakiś taki dzień zwykły, po prostu się stało, było to zlanie Ducha Świętego, przyszedł w postaci wielkiego szumu z nieba, jakby gwałtownego wiatru i napełnił się cały dom, gdzie siedzieli. I właśnie to ludzie zaczęli słyszeć, jak oni mówią w różnych językach, jak oni się modlą. I powiedzieli tutaj, zdumieli się i dziwili, 7 wiersz, mówiąc, czyż oto wszyscy ci, którzy mówią, nie są Galilejczykami? Myśmy do nich przyjechali, to są ludzie tutaj mieszkający. Jakże więc to jest, że słyszymy każdy z nich swój własny język, w którym urodziliśmy się. I tam byli Partowie, Medowie, Lamici, z Mezopotamii, Judei, Kapadocji, Pontu, Azji, Frygii, Pamfilii, Egiptu i części Libii położonej obok Cyreny i przychodnie rzymscy, zarówno Żydzi byli jako prozelici, Kretańczycy, Arabowie, słyszeliśmy ich, jak w naszych językach głoszą wielkie dzieła Boże. I zdumiewali się wszyscy, będąc w niepewności, mówili jeden do drugiego, co to ma znaczyć. Oczywiście tam były różne opinie tych ludzi, ale wtedy Piotr wstał. Ten, który wcześniej się zamykał i bał się, co Żydzi mu zrobią. I w zamknięciu byli, jak Jezus ich odwiedział, przychodził, to pozamykane były okna i drzwi. Tutaj nagle wychodzi to na zewnątrz, jest to południe, jest to tak jak teraz, piękna pogoda i południe. Wychodzi i zaczyna głosić słowo od razu i od razu daje tutaj słowo z Joela, całe proroctwo, że Bóg wyleje Ducha swego na wszelkie ciało, prorokować będą synowie wasi, córki wasze, 17 wiersz. Cały tekst tutaj mówiący o tym, że to się wypełniło teraz, że nie jesteśmy, 15 wiersz, jak ludzie pijani, jak nie macie, gdyż dopiero 3 godzina dnia, a tutaj jest coś więcej się stało. Tutaj już Piotr mówi, tak, nie Jezus Chrystus. Mówi już, jak Jezus ich upominał, nie myślcie o tych znakach, o jakichś tam czasach, o chwilach, tylko o tym, że Duch Święty będzie. I tak samo tu Piotr mówi też już tym, zafascynowany, już ma Ducha Świętego, już wie, on czuje, on teraz to rozumie, co to jest. On już nie oddycha przez respirator, tylko własnymi płucami. Duch Święty w nim jest, to w nim się przebywa, on przeżywa to po raz pierwszy, jak i wszyscy ludzie tutaj na tej ziemi. I on wtedy już mówi, już nie myślcie o tych ziemskich rzeczach, o tych sprawach, czy to było wino, czy cokolwiek. To jest trzecia godzina dnia, ale tu się stało coś innego, coś więcej się stało, tu pisze. To jest tutaj coś więcej, co było zapowiedziane przez proroka Joela i opowiedział im tutaj to proroctwo, które nagle Duch Święty mu dał do zrozumienia i także on nie musiał otwierać ksiąg. Tak to Jezus przyszedł i czytał, tam otworzyli mu te teksty i Jezus miał wskazane, co ma czytać i przeczytał wtedy, że 61 rozdział Izajasza czytał. Tutaj pięknie to wszystko popowiedział Piotr z pamięci, bo to było autentyczne, spontaniczne. W tym momencie się stało, zaskoczyło to ich. Po prostu byli tam na modlitwie, rozmawiali ze sobą. Oni wcześniej nawet na miejsce Judasza wybierali 12 osobę, bo brakowało im do pełnej liczby. Zajęci byli sprawami. Nawet ten dzień stało się to wszystko. I wtedy był ten tłum ludzi, który od razu jako pierwszy to usłyszał, to było świadectwo powiedziane całe tutaj i ono kończy się tym, że ci, którzy przyjęli słowo Jego, zostali ochrzczeni, pozyskanych zostało owego dnia 3000 dusz. Ci ludzie mogli zawieść to od razu, autentycznie już w tym dniu przyjęli i wracając do swoich krajów już mogli zawieść to w jakąś wiadomość dziwną, a być może ci, co przyjęli Chrystusa, to i Jezusa mogli też zanieść, wieść o Jezusie, Ewangelię zanieść do swoich krajów. Tutaj czytamy, to życie rodzinne tego zboru rozwijało się. 42 wiersz. Trwali w nauce apostolskiej, we wspólnocie, w łamaniu chleba, w modlitwach. Dusze wszystkich ogarnięte były bojaźnią, albowiem za sprawą apostołów działo się wiele cudów i znaków. Wszyscy zaś, którzy uwierzyli, byli razem, mieli wszystko wspólne, sprzedawali posiadłości, mienie, rozdzielali je wszystkim, jak komu było potrzeba. Nagle troska o biednych, o innych, a także i świadomość, że Jezus może przyjść zaraz po nich i to wszystko też i potrzebne nie będzie. Ale dobrze, że to zostało sprzedane w sytuacji, kiedy nie byli pilnie, że to nie musieli pilnie sprzedawać, bo wiemy, że przyszedł wielki ucisk na Judę, na mieszkańców Jeruzalemu i okolic i wtedy nawet by nie mieli komu tego sprzedać, bo i tak uciekają. Tutaj przynajmniej byli przygotowani na to, co miało później przyjść, jak byli rozproszeni po różnych krajach, aż do Grecji, Turcji, do Mezopotamii, do Azji. Niektórzy też i nawet i do Włoch od razu. Także wiele osób zostało przewiezionych, sami uciekli w spokojne miejsca. I teraz tutaj oni byli jednomyślni w tym czasie. Uczęszczali do świątyni, łamiąc chleb po domach, przyjmowali pokarm z weselem w prostocie serca. I Bóg pomnażał, z każdym dniem pomnażał ich liczbę wszystkich tych, którzy mieli być zbawieni. Tu mi się podoba to słowo, ja patrzyłem na różne tłumaczenia, to poznańskie, najnowsze tłumaczenie pisze, że to chodziło o ludzi, o osoby, ale jest gwiazdka i również jako duszę. I w oryginale tak samo, że tutaj jest napisane jak gdyby tak dokładnie w tej brytyjskim też tłumaczeniu, że wtedy liczono te osoby, które nie jako ciała były zafascynowane tym, co się stało, ale dusze zbawione. Tu chodziło o duszę, o tych, którzy byli zbawieni. Bo tutaj nie chodzi o tych, którzy zostali pozyskani, ich ciała, że są w kościołach, są w różnych miejscach, ale tu chodziło o tych, którzy swoje dusze oddali i byli całkowicie przygotowani na spotkanie się z Bogiem już w tym momencie. I teraz brat biskup mówił słowo na temat Galacjan. Trzeci rozdział od pierwszego do piątego wiersza. Tutaj ja to powiem swoimi słowami i tylko swoje użyję też i takie wnioski. Ale tutaj to słowo było przez biskupa powiedziane jako na napomnienie. Tu jest w Dziejach Apostolskich, jak czytałem wcześniej, widzimy, jakie było życie pierwotnych chrześcijan. Tych pierwszych chrześcijan, jakie było życie. Ale ono przez lata się zmieniało. A setki lat to już w ogóle były, potrzebne było to przebudzenie tak zwane, zmiana, aby postawić coś na nogach, aby to na głowie nie stało. Zobaczmy, że w tym krótkim czasie, tam nie minęło dużo lat, a taki był problem u Galacjan, trzeci rozdział. Zobaczmy, jak coś zmieniło ich życie. Oni rozumni Galacjanie, któż was omamił, was, przed których oczami został wymalowany obraz Jezusa Chrystusa ukrzyżowanego. Chcę dowiedzieć się od was tego jednego. Czy przez uczynki zakonu otrzymaliście ducha, czy przez słuchanie z wiarą? Czy aż tak nierozumni jesteście, rozpoczęliście w duchu, a teraz na ciele kończycie? Czy daremne były tak liczne wasze doznania? Rzeczywiście byłyby daremne. Czy ten, który daje wam ducha i dokonuje wśród was cudów, czyni to na podstawie uczynków zakonu, czy na podstawie słuchania z wiarą? Zobaczmy, zaczęli w duchu, rozpoczęli w duchu, trzeci wiersz, a na ciele kończą. Co stało się powodem? Tam biskup dużo wymienia rzeczy, które stają się też powodem fascynacji, którą nawet teraz, jak wiemy, wchodzimy na te portale różne, na te media społecznościowe, na różne rzeczy. Jest dyskusja różnych ludzi, fascynacja różnymi rzeczami, przekonywanie, jakieś wymienianie się mądrością, doznaniami. Jest to coś, że ludzie, którzy nie jako duszę mają zbawioną, tylko jako ciało, które jest chętne, ale to tylko ciało, więc oni mają fascynację różnymi ludźmi, którzy zwodzą, którzy nie każdy trzyma się Boga, ale biskup powiedział, że zawsze, czy są takie możliwości, jak my teraz mamy, że coś może nas zwieść, nasza pycha może nas zwieść, może nasze zrozumialstwo, może nasza mądrość może nas zwieść, że już poznaliśmy dużo, wiemy i doświadczenie, które Bóg nam daje, może nas tak upewniać, że damy sobie radę, że wszystko będzie dobrze i przestajemy po prostu słuchać i żyć w Duchu Świętym. Żyjemy po prostu w religii, w pobożności pewnej, która otacza nas dookoła. No dzięki Bogu, że nie żyjemy w kraju, który po prostu jest inaczej bałwochwalczy, tylko bałwochwalczy jest, jeżeli chodzi o Boga, bo wpuszczone są różne rzeczy, o których Bóg zakazał już od Starego Testamentu, od zakonu. I ta oddawanie chwały ludziom, innym rzeczom. Ale żyjemy w kraju, w którym jakoś tam się ludzie garną, tylko że nie jest to dusza zbawiona. Po to przyszedł Duch Święty na tą ziemię, aby zamieszkać w sercach ludzi. Aby nie było konieczności chodzenia, rozmawiania z duchownymi, żeby coś im przebaczył, coś przeniósł, żeby obiecywał jakieś otwarcie innych drzwi, wejście przez do doktryna, które przyszły przez tysiące lat. Przecież to teraz mamy już drugi tysiąc lat się skończył i rozpoczęliśmy trzeci i przychodziły przez te lata różne też doktryny, jakieś czyściec, różne jakieś też i modlitwy do innych świętych i tak dalej, to wszystko. Nie chcę tego krytykować, bo cała masa ludzi pragnie być pobożnymi, pragnie znaleźć w jakiś tam sposób, ale brakuje Ducha Świętego, który był na samym początku i jest teraz. I my mamy właśnie iść i głosić i tak emanować Duchem Świętym, działaniem, żeby żyli praktycznym Bożym Słowem, kontaktem z Bogiem, żeby znali słowo Rema, żeby to słowo było dla ich serca, dla ich życia, żeby nie fascynowali się światem, nie szli za ludźmi, nie szli za organizacjami, nie szli za pastorem jakimś, nie szli za czymś, co jest wielkie, co jest potężne, bo jeden z pastorów w Stanach, to czytałem, już to będzie z 20 lat temu, czytałem świadectwo jego, że przyjechał do kościoła o dzień wcześniej, czy dwa dni wcześniej, przyjechał do kościoła i tam ktoś otworzył mu kościół, potężny kościół na 5000 miejsc, parkingi duże, że jak się ktoś nie mieścił, to w samochodach była transmisja, mogli z samochodów uczestniczyć. Ale on mówi, ale tam jest też i modlitewny, i nabożeństwo jest tam w jakiejś tam sali. I on tak idzie, przeprowadzany jest potem z tej wielkiej sali, potem poszedł gdzieś do jakiejś auli, z auli poszedł do jakiegoś konferencyjnego, do konferencyjnej sali. Myślał, tam się być może to pomogło. Tam może jest jakieś spotkanie ludzi, tych, którzy chcą wzbogacić się o życie w Duchu Świętym. I tak szedł w kolejne sale, jeszcze była sala taka przy kuchni, która tam była używana przy agapach. I w końcu gdzieś tam było taka salka była taka konferencyjna, malutka, koło kancelarii pastora, gdy było spotkanie z duchownymi. I tam było zebranych coś około 60 czy 80 osób. I on tak się patrzy i on im powiedział takie słowo. Wiecie, ja tak czuję, bo ja mam takie słowo, takie, że po co ja tu do was przyjechałem tyle tysięcy kilometrów, aby wam powiedzieć takie napomnienie. Ale teraz, gdy ja widzę was, że tych, kto się garną do Bożego Słowa i do Ducha Świętego i przychodzą nie dlatego, żeby być w niedzielę, czy na jakieś uroczystości specjalne, ale ci, co naprawdę tęsknią za Ewangelią, za Biblią, za społecznością z wierzącymi bez konieczności, tylko po prostu tak ich życie do tego porusza, to was jest tylko tyle. Ja wam powiem, że was zbór liczy nie 5000 osób, czy 7000, ale 80 osób. Być może jeszcze 20 osób, albo 40, które tam nie mogło tutaj przyjechać, czy coś tam się stało, byli w pracy, ale to jest ten wymiar, że tu musi być dusza zbawiona, tu musi być pragnienie, tu powinno być chcenie, a nie żeby stało się tradycją, że ta salka ciągle była dla tych, którzy przyjdą we wtorek czy tam w środę na tą społeczność. A duża sala to jest taka już bardziej już ta oficjalna i transmisje telewizyjne. To jest ogarnięcie. Tak samo tutaj z Galacjanami mogło tak być w różny sposób ustawienie. Czym się fascynujemy? Jest wspaniałe słowo, które powiedział apostoł Paweł. To jest drugi list do Koryntian, 4 rozdział. Siódmy wiersz. Drugi list do Koryntian, tak. Mamy zaś ten skarb w naczyniach glinianych. Skarb Ducha Świętego, biskup Boże Słowo. Mamy, bo to jest skarb nasz. To jest skarb, to jest Bóg na naszych sercach. Mamy zaś ten skarb w naczyniach glinianych, aby się okazało, że moc, która wszystko przewyższa, jest z Boga, a nie z nas. Może tylko ten wiersz siódmy. Zobaczmy. Jest to słowo, które wyraźnie mówi, kim jest człowiek. Daje coś Bóg, materiał lichy, gliniany, może o małej i niskiej wartości, aby była fascynacja dziełem Boga, działaniami Boga, osobą Boga, przebywaniem Boga, mocą Boża, a nie fascynacja tym naczyniem. To naczynie powinno być pokorne, uniżone, jak nic, złamane, aby nie było konfliktu między tym, co jest mocą, wywyższenie. Tu jest moc, która wszystko przewyższa. Wszystko przewyższa. Aby ta proporcja się nie zmieniała, że potem idziemy za tym, co nie jest Boże. Galacjanom tego brakowało. Aby pamiętać o tym, jakim tym naczyniem jesteśmy. Jest tam takie przypomnienie Ananiasz z Damaszku. Już nie będziemy czytać, bo widzę, że czas ucieka. Ananiasz, który miał służyć Saulowi, który potem był Pawłem. On był jakimś tam uczniem. Do niego Bóg przemawia gdzieś na jakąś ulicę, tam akurat gdzie mieszkał. Mówi, idź na ulicę prostą, Bo tam jest człowiek, Saul, na którego włożysz ręce, pomodlisz się i on będzie zbawiony. Ależ ja tam nie pójdę, przecież Boże, to Ty nie wiesz, co on robi? On zabija, on jak się tylko dowiesz, kim ja jestem, to on też mnie i rodzinę i innych i zboru nie będzie, niczego nie będzie, bo on tutaj nas pozamyka. Zresztą ja słyszałem, że on do Damaszku przyjechał po to, żeby zamykać nas wszystkich, wyłapać. Nie, idź tam. A ja, on będzie moim, jak tym naczyniem glinianym, będzie moim uczniem i jemu pokażę cierpienia, jakie musi przeżyć, aby tą wiarę swoją donieść aż do końca swojego życia. Ja mu pokażę to wszystko, co zrobił i on to wszystko będzie cierpiał. Ale zobaczmy, że chociaż w innym miejscu czytamy o Pawle, że był lichego, po postury lichej, człowiek, który nie za dobrze się wysławiał, który nie mógł imponować wzrostem czymkolwiek, jaka moc Boża była w nim, że mamy go jako męża Bożego. I ten Ananiasz pokazany jako taka osoba malutka, która tak potężnie usługuje Pawłowi, bo tam była pokazana Boża moc. Czyli ta lichość, to nieznane, takie to nasze, co nam się wydaje, no cóż ja tam mogę, jestem babcią o lasce czy coś. Ale ta babcia o lasce, pamiętam tą naszą Zofię z Olkusza, ona przyjęła chrzest, mając 82 lata, przyjęła chrzest, nawróciła się przechodząc. Myśmy mieli salę w Olkuszu na parterze i nie było murów, tylko były same szklane te witryny. Także tylko były te metalowe konstrukcje i same szyby były. Także myśmy byli po prostu jak otwarty zbór na ulicę. I ona przechodziła parę razy i w końcu chyba, ona nie wiem, czy była dwa razy, trzy razy. W piątek to było. W piątek myśmy mieli na godzinę 18. I ona w pewnym momencie wejdzie. Ale to było, nie wiem, czy dwa razy, że raz się wstydziła, a potem ja wejdę. No bo to tam te światła się świeciły, to był wieczór, bo to była jesień, tutaj te otwarte przestrzenie przez te szyby. I ona wyszła. Ona w tym dniu się nawróciła. To jest na zwykłym nabożeństwie. A się nabożeństwie, to było nauczające z modlitwą. Ona usłyszała czyjąś modlitwę, bo wiele osób, które składały świadectwa w Olkuszu, to mówiły, że przez modlitwę innych osób nawróciły się. Słyszały szczerość, tą autentyczność rozmowy z żywym Bogiem, bo to jest modlitwa nie czytana i nie odbijająca się od ściany, tylko jakbyśmy tutaj Bóg stoi, do Niego mówimy. To było dalej autentyczne. Wiele ludzi właśnie zobaczyło tą radość, tą miłość taką do Boga, gdy mówili swoimi słowami te modlitwy. I ona tak się nawróciła, ona przyjęła chrzest. Myśmy jej tam dowozili przez ileś tam, nie wiem, 2-3 lata, ile żyła, bo ona mieszkała w komórce tam u syna. I myśmy przywozili jej zawsze obiady, jedzenie, potem w słoikach zamykane, żeby miała na następne dni. Potem nam słoiczki oddawała, ja ją zabierałem, jechaliśmy na niedzielę na nabożeństwo. I przyszedł dzień, kiedy ona tak zachorowała, że była w szpitalu. I ona o tej laseczce, taka dygocąca, nie znająca historii, nie będąca teologiem, składała świadectwo ludziom, co byli na tej sali. I tam była mama jednej z naszych członkiń zboru, ale to była dziewczyna, która miała 17 lat, a rodziców niewierzących. Jak tam przyszła odwiedzić tą swoją mamę, to mówi, wiesz, to taka pani Zofia, ona nam tak dużo tu mówiła Bożego Słowa, to ona od was jest z kościoła? Bo ona tak właśnie mówiła, że tam w klubie przyjaźń. Ja mówię, tak, to Zosia, to znamy ją, tak ona chrzest niedawno przyjęła. No i w ten sposób ci ludzie jeszcze tam słyszeli jej to świadectwo. I ono zostało. Tak samo ten Ananiasz, któż tam, któż by o nim wiedział? A przecież on uzdrowił, znaczy Bóg uzdrowił, ale nam się wydaje, że jak my jedziemy z odpowiedzialnością, mamy się modlić, położyć ręce, a on jest niewidomy, no to jest duża odpowiedzialność, a jak się to nie stanie? Ale Ananiasz był glinianym naczyniem. Nikt go nie widział, tak? Paweł był lichy i niepozorny. Mojżesz to też jąkał się, potrzebował Arona, który za niego mówił. Wiele osób w ten sposób jest pokazanych, a to mężowie potężni, ponieważ Bóg wtedy pokazuje, przy naszej nieudolności i niemożności pokazuje swoją moc. Bo ta moc to czyni, a nie człowiek. Dlatego Galacjanie się zwrócili na co inne i nie byli zwróceni na to, co jest Boże. Nie widzieli, kim się fascynujemy, za kim idziemy. Potrzebujemy więcej Ducha Świętego niż człowieka. Ludzie nam pomagają, przyjaciele, możemy się modlić, możemy się wspierać, możemy zadzwonić, doradzić, być jakąś, otoczyć się tą, ale to wszystko czyni Duch Święty. Zobaczmy apostoł Paweł, który, może przeczytamy nawet ten, bo to jest kilka wierszy tylko, Dzieje Apostolskie, 16 rozdział. Zobaczmy, to właśnie biskup też o tym wspomniał, że Duch Święty jest nam potrzebny. Zobaczmy, że głosić Ewangelię trzeba głosić, ale są sytuacje, kiedy Duch Święty postąpi z nami inaczej. I trzeba mieć Ducha Świętego, trzeba mieć w sobie, w sercu, jak nam żyć, co robić, jak postępować. To musi być aktywne. I czytamy 6 wiersz, 16 rozdział Dzieł Apostolskich, 6 wiersz. Zobaczmy, że i przyszli przez frygijską i galacką krainę, ponieważ Duch Święty przeszkodził w głoszeniu Słowa Bożego w Azji. Jakby oni tego nie wiedzieli, to tam być może czekała ich śmierć, szybsze ukończenie czegokolwiek, ale Bóg wiedział, że oni będą posłuszni. Nie jak ten prorok Bileam, tak? Który osioł go musiał. Bóg użył osła, który przemówił i zakazał mu iść. Tutaj oni mieli w sobie Ducha Świętego i zostało uprzedzone, żeby tam nie szli. I tutaj 7 wiersz, a gdy przyszli do Mizji, chcieli pójść do Bitynii, lecz Duch Jezusa nie pozwolił im. Są sytuacje, kiedy musimy wiedzieć. Tak samo jak Jezus powiedział, nie martwcie się, jak będziecie przed sądem, co macie mówić, ale we właściwym czasie Duch Święty wam powie, co macie powiedzieć. Ja miałem taką sytuację u siebie. Sprawa przegrana. Zaczynało się od 8 lat więzienia do 25. Wielka afera, w której myśmy nie byli. Ale nie było kogo usadzić i takiego starszego pana i mnie usadzili. To były dwa lata jeszcze stanu wojennego w Polsce. I traktowali tak polityczne. I myśmy tam byli i nagle, gdy przyszła moja kolej złożenia zeznań i świadectwa, to wiele dni minęło, bo pan Roman długo się bronił, opowiadał swoją historię, aby podważyć to, co mówił prokurator. I potem przyszło na mnie. Ja tylko byłem w modlitwie, bo to przecież ja nie byłem w domu. Ja byłem w areszcie przywożony, więc ja nie miałem kontaktu, żeby ktoś mi też i doradzał. I wtedy, jak otworzyłem usta, jak zacząłem mówić, to nie chodzi o wychwalanie się, bo to była wielka pajęczyna. Moim prokuratorem był zastępca prokuratora generalnego, który po wygraniu tej sprawy miał zostać generalnym prokuratorem. On zresztą oskarżał zabójców Popiełuszki, więc to nie był byle prokurator. I tam stała cała ekipa tamtej aparatu władzy i represji za nim. I Bóg jak dał słowo, zacząłem mówić, pierwszy raz zobaczyłem, jakie ma oczy sędzina, bo podniosła oczy i popatrzyła na mnie i zamarła na moment. A ja co odpowiedziałem? Ja tylko powiedziałem coś, co wiedziałem, co jest prawdą i powiedziałem w kontekście szczerości, jak było. Ja dopiero powiedziałem dopiero 1/5 albo 1/8 tego, co miałem powiedzieć, ale ona wyczuła ducha innego. Ona uwierzyła, że ja mówię szczerze, że przemawia i Duch Święty, Bóg, jej serce i jej ciało zaczął używać, jak ona powinna to rozumieć. Bóg wpłynął na tą przychylność i od tej pory się wszystko zaczęło zmieniać. No już potem, ja nie wiem, chyba tam może 2 godziny, 3 wszystkiego. Potem dała nam tam jeszcze czas, mi żona mogła przynieść tam takie małe budki restauracyjne, pierożki, jakąś zupę. Jadłem coś wspaniałego, już nie jakieś skóry świńskie i oczy, jakieś zęby w sosie, tylko miałem coś wspaniałe jedzenie. Jak ja to wtedy przeżywałem, Boże, jak mi dałeś, przyszedłem, ja wtedy byłem w celi z Leszkiem Moczulskim, to był człowiek z KPN-u, przywódca KPN-u, on był prawnikiem i mówi, jak tam Zbyszek ci poszło? Ja mówię, no Duch Święty mi tak pokazał, powiedziałem i się oni zmienili. Wiedziałem, że tak będzie, mówi, bo ja jestem prawnikiem i historykiem, więc jak ja czytałem te rozważenia, to jest grubymi liczbami spisane, to w ogóle to student w szkole na studiach by napisał to lepiej. No, tak to spłycił, ale ja się cieszyłem, że Bóg nas wyrwał z tego. I potem prokurator na samym końcu, bo to wiele czasu minęło, potem była ta sędzinia zrezygnowała z osądzenia, bo się bała, bo był nakaz nas skazać, a ona musiała nas uniewinnić, więc ona zrezygnowała. Przeszli do nowego rozpatrzenia, był inny sędzia, ale ze Solidarności i on był odważny i przez kilka dni przeprowadził cały ten projekt sejmowy i nas wypuścili z więzienia. Ale przez cały czas wiedziałem, że Bóg nas wyrwie z tego. Także prokurator w mowie ostatniej, którą miał, był moim adwokatem. Poprosił o nadzwyczajne złagodzenie kary. Artykuł 57, który likwiduje ten artykuł i zmienia, że z powodu tego, że to takie gliniane naczynie, liche i takie niepozorne, trzeba go popuścić. Stał się moim adwokatem. Wtedy niepotrzebny był mój adwokat. To działa Bóg. To nam Bóg to mówi, to nam Bóg to daje. Bóg nam zmienia wszystko i Duch Święty jest po to nam dany, aby był żywym Bogiem wśród nas. Kończąc, bo to już czas uciekł. Powtórzę to jeszcze raz, że potrzebujemy więcej Ducha Bożego niż człowieka. Aby ludzie widzieli dzieła Boże, a nie człowieka, nie naczynie, ale czyny wielkiego Boga. Niech to będzie jakąś taką wskazówką przy tej uroczystości o wstąpieniu Ducha Świętego na tą ziemię. Po to jest Duch Święty nam dany, abyśmy praktycznie swoje życie prowadzili według myśli Bożej. Bo jesteśmy nie myślą tego świata, tylko myślą Chrystusową, jak Koryntian czytamy. Amen.